Podzielę się z wami pewnym doświadczeniem, świadectwem, czymś też osobistym. Ale to będzie dotyczyć wychowania Bożego. Otwórzmy sobie przypowieści Salomona, 3 rozdział. Mam nadzieję, że macie Biblię ze sobą. Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Kochani, żebyśmy, przypominam o tym, co mówiłem tydzień wcześniej. Jeśli chcesz dzisiaj, może dzisiaj Bóg właśnie coś ma dla ciebie w twojej sytuacji. Potrzebujesz być spójnym, żeby coś wziąć. To znaczy, nie tylko twoje ciało ma tutaj być, ma tutaj być twoja dusza i twoje serce. Jeśli będziesz spójny, to może akurat Bóg coś ma dla ciebie. W moim chrześcijańskim życiu przeżywałem różne rzeczy. Zawsze starałem się zdobyć pewną mądrość z Bożego prowadzenia i znaleźć Boże drogi, zrozumieć Boże drogi, zrozumieć Boże myśli. I o tym się dzieliłem wcześniej. Kiedyś w swoim życiu, bardzo wcześnie, na samym początku mojego chrześcijaństwa, zdecydowałem w swoim sercu przed Bogiem w bardzo prostej modlitwie. Powiedziałem tak: Panie, zaufam Twojemu Słowu i pójdę za Nim. A to oznaczało, że przyjmę to Słowo takie, jakie jest i stanę się wykonawcą tego Słowa. Bez względu na koszty i na cenę. A powiedziałem: a Ojcze, a Ciebie proszę, żebym nie zbłądził w tym wszystkim, bo bałem się. Więc poprosiłem Ojca, żebym nie zbłądził, żeby mnie pilnował. I kiedy zdecydowałem się, że uwierzę w Jego Słowo i pójdę za Nim, Duch Święty zaczął przede mną odkrywać pewne rzeczy. Słowo stało się żywe. Czytajmy 3 rozdział przypowieści Salomona. Synu mój, a więc widzisz, Bóg się zwraca do ciebie, jak do syna, jak do córki. A więc nie jest to słowo dla tych, którzy nie są Jego dziećmi. To jest słowo dla tych, którzy narodzili się z Boga i Bóg Ojciec stał się ich Ojcem. Nie zapominaj mojej nauki. Zawsze się zastanawiałam, jak to zrobić. Z każdego doświadczenia, sytuacji starałam się wziąć jakąś lekcję dla siebie. Coś zrozumieć. Słuchałem wiele nauczeń, wiele kazań, przeczytałem wiele książek. Niektóre książki czytałem wiele razy. I tych nigdy nie pożyczałem nikomu. Nauczyłem się, że niektórych to, co na czym mi zależało i chciałem dać innym, żeby skorzystali, pożyczyłem im, nigdy nie oddali. Więc zacząłem kupować podwójnie. I ten jeden egzemplarz zawsze jest podpisany i u mnie jest na półce i tego nikomu nie pożyczę. Nie zapominaj mojej nauki. Wracałem do sytuacji, patrzyłem na swoją drogę, jak mnie Bóg prowadził, czego mnie uczył po drodze, jak mnie uczył, jak ja odbierałem Jego naukę, w jaki sposób to przychodziło. Dzisiaj wracam nieraz do słów, do nauk pewnych, do nauczań, które słyszałem wiele, wiele lat temu i zauważyłem taką rzecz. Zawsze coś Bóg świeżego daje. Utwierdza to, co było i coś świeżego daje. I to jest mądrość. Wiecie, to jest tak naprawdę, to jest przykazanie. Moje pierwsze skojarzenie na słowo przykazanie Boże to było 10 przykazań. Ale zobaczyłem, że w Biblii jest bardzo wiele przykazań Boga. I jedno z tych przykazań jest: nie zapominaj mojej nauki. Twoje serce niech przestrzega moich przykazań. Kiedy serce może przestrzegać przykazań Boga? Wtedy, kiedy Jego słowo zamieszkuje w twoim wewnętrznym człowieku i staje się ciałem w tobie. A więc tak naprawdę musisz otworzyć swoje serce i przyjąć słowo i pozwolić, żeby ono tam weszło i tam zamieszkało. A to oznacza uznanie Jezusa Chrystusa jako całkowitego Pana życia. Bo tak naprawdę to jest Jezus Chrystus. To On jest Słowem Boga Ojca. Amen. To Słowo stało się ciałem i chodziło po tej ziemi. Nie komentarz do tego. To Słowo. Twoje serce niech przestrzega moich przykazań. Kiedy przyjmujesz Słowo do głowy, powiem ci, staniesz się wykonawcą tego słowa tylko wtedy, kiedy wszystko będzie szło po twojej myśli. Kiedy przyjmiesz słowo do serca i to jest decyzja, to jest pozwolenie, to jest otwarcie i zaproszenie, żeby słowo mogło wejść. Bo serce jest źródłem twojego życia, to tak naprawdę to jesteś ty. Kiedy pozwolisz, żeby Jezus Chrystus wszedł tam, On stamtąd będzie cię inspirował, będzie do ciebie mówił, będzie cię prowadził. Będzie zwracał ci uwagę, czy idziesz właściwą drogą, czy nie. Będzie poruszał twoje sumienie. I najdrobniejsza rzecz, On ci natychmiast pokaże: źle myślałeś. Nie myślałeś właściwie o tej osobie. Powiedziałeś niewłaściwe słowa. Najdrobniejsza rzecz. Wiecie dlaczego? Bo On jest święty. On jest czysty i święty. I On nie pozostawi tej natury swojej czystości i świętości, przychodząc do ciebie. Przychodzi jako czysty i święty. Jednocześnie kochający, pełen łaski, miłosierdzia i mocy i łaski. Dlaczego to jest takie ważne? Bo one, co te przykazania, przedłużą ci dni i lata życia, zapewnią ci pokój. Zbawiona dusza jest pełna pokoju. Masz pokój sam z sobą i masz pokój z Bogiem. Nie masz zamieszania w swoich umyśle, w emocjach. Masz pokój sam z sobą. Czyli sumienie nie oskarża cię. I masz pokój z Bogiem. Zdrowa dusza to zdrowe ciało też. One przedłużą ci dni i lata życia. A więc przestrzeganie tych przykazań, a ich jest bardzo wiele. Ja nie mówię tu o 10 przykazań. Przedłużą ci dni i lata życia, zapewnią ci pokój. I potem Boże Słowo nas naucza bardzo ważnej rzeczy. I Bóg mówi tak: niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Dwie rzeczy. Niech cię nie opuszcza. Kiedy rodzisz się na nowo i przyjmujesz dar usprawiedliwienia, przyjmujesz łaskę. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. W pierwszym liście Piotra od 14, pierwszy rozdział mówi tak, 13 wiersz. Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Nadzieja to jest przyszłość. Twoja, moja, nasza. Nie w ludzkiej mądrości, nie we własnych zdolnościach, w łasce. A to oznacza, Boże, ufam Ci. Oddaję się Tobie, powierzam się Tobie i ufam Ci, że Ty w swojej mądrości wszystko dobrze uczynisz i mnie poprowadzisz. Nie chcę dotykać tego. Nie chcę psuć. Zaufam Ci. Niech Cię nie opuszcza łaska. I druga rzecz, prawda. Spotkałem się wiele razy w posłudze dla ludzi, którzy spowiadali się przede mną. Duch Święty doprowadził ich do miejsca prawdy i zobaczyli, że żyli w obłudzie i zakłamaniu. Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. W innym miejscu Biblia mówi, że Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi obłudy, szczególnie tej religijnej. I Jezus bardzo ostro występował przeciwko temu. Wiecie, co to jest obłuda? To jest aktorstwo. To tak naprawdę jest takie słabe aktorstwo. Za to się nie dostaje Oscara. To oznacza, w kościele jesteś inny, bo jest nabożeństwo. Ale kończy się nabożeństwo, wychodzisz na zewnątrz i nagle jesteś też inny. W domu jeszcze inny jesteś. W pracy jesteś inny. To jest aktorstwo. Ale halleluja, Jezus jest Panem. Bez wątpienia jest to i diabeł o tym wie. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Kochani, Bóg kocha prawdę ukrytą na dnie duszy. Nie myślmy, że Bóg nie widzi. On widzi wszystko. Widzi każdą myśl, każde słowo, każdą sytuację, każdą motywację naszą. On jest czysty i święty. Niech Cię nie opuszcza. Zawiąż ją sobie na szyi i wypisz je na tablicy swego serca. Wiecie, ludzie na szyi wiążą sobie różne rzeczy. Zauważyliście to? Niektórzy zakładają sobie srebrne lub złote łańcuchy. Jakieś medaliony, niektórzy znaki zodiaku, talizmany. Różne rzeczy wieszają sobie na szyi. Krzyżyki. Szkaplerzyki, czy jak to tam się nazywa. Różne rzeczy wieszają. Ale Bóg mówi, niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż to sobie na szyi. Wiecie, fizycznie tego nie możesz zrobić. I to jest oczywiście duchowy wymiar. Ale to oznacza, że masz sobie zawiązać po to, żeby nigdy tego nie stracić w swoim życiu, dopóki Twoje nogi chodzą po tej ziemi. Wypisz je na tablicy swego serca. Jak można to zrobić? Rylcem. Wiecie, że to jest bolesne? To coś kosztuje. Był ktoś z was kiedyś tak zraniony przez bliską osobę, że to tak jakby ci wziął gwóźdź i przejechał po sercu? Cięcie w serce. To bardzo boli. A Bóg mówi te dwie rzeczy. Wypisz sobie na tablicy swojego serca. A więc to będzie bolało. Dlaczego to jest takie ważne? Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i w oczach ludzi. Ta życzliwość i uznanie, to sprawdzałem, to oznacza też przychylność, łaskę, zrozumienie. Będziesz w tym wzrastał, w łasce u Boga i u ludzi. Jezus tak wzrastał. Potem Bóg mówi tak: zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Są ludzie, którzy są w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, zdrowotnych, jakkolwiek. I słyszałem nieraz takie rzeczy. Ludzie wylądowali w szpitalu, sytuacja była bardzo trudna. Ale lekarz nie był przyjemny. Narzekanie, psioczenie. I własny rozum się włącza. Wiecie, wszyscy myślę, że bylibyśmy po ludzku szczęśliwi, gdyby wszystko szło po naszej myśli. Amen. Tak jak ja chcę, żeby tak Bóg przystosował się do mnie. Nigdy tak nie będzie. Wiecie dlaczego? Bo Bóg powiedział: moje drogi nie są waszymi. Musisz poznać, mieć objawienie Bożych dróg. Dlatego Biblia mówi, jeśli ich nie znasz, musisz zaufać. A co to znaczy zaufać? W modlitwie powierzasz się. Bez względu na to, jak będzie. I nie wiesz, jak będzie i co będzie. To jest krok wiary i zaufania. Tu jest napisane z całego swego serca. Jeśli lęk jest większy, to powierzasz siebie z jakiejś części swego serca i mówię: zaufam Bogu. Ale kiedy coś przychodzi i zaczyna cię dotykać i nie idzie po twojej myśli, bierzesz sprawy w swoje ręce. To nie jest zaufanie Bogu całym sercem, cząstką serca. I wtedy Bóg nie może dokończyć tego, co zaczyna. Bo człowiek mu na to nie pozwala, bo mu nie ufa. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. W jaki sposób robimy to? Boże Słowo mówi dużo na temat dróg człowieka i Bożych dróg. Bardzo dużo tego jest w Biblii. I zasady to są różne drogi. Ale Biblia mówi do Bożego ludu: niech będą pewne wszystkie twoje kroki. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. Cokolwiek robisz, jaką drogą chcesz iść, zastanów się. Czy razem z nim idziesz? Czy idziesz sam, decydujesz sam, a potem chcesz, żeby on pobłogosławił to? Mamy pamiętać o nim. Cokolwiek robimy w życiu, w jaki sposób pamiętasz? Codziennie kończysz dzień i zastanawiasz się, jaki to był dzień dzisiaj. Czy Pan był w tym, czy nie? Czy może czegoś mnie uczy po drodze? A może coś chciał mi objawić lub pokazać lub powiedzieć, a ja byłem zbyt zajęty sobą czy innymi i z czymś mogłem się rozminąć. Wiecie, że można się rozminąć z objawieniem, które Bóg ma na dany czas dla twojego życia, ze słowem życia, i potem to przyjdzie, zrobisz kółko i przyjdzie to samo przez doświadczenie już. a więc będzie to trudniejsze. Jeśli będziemy pamiętać o Nim na wszystkich swoich drogach, On zacznie prostować nasze ścieżki. Nie będziesz już chodzić tak. Nikt z nas tak nie chce chodzić. My tak chodzimy z niewiedzy często. Nieraz chodzimy w taki sposób, bo jesteśmy zbyt dumni i pyszni. Nieraz chodzimy w taki sposób, bo jesteśmy niezależni. Ale jeśli będziesz pamiętać o Nim na swoich drogach wszystkich, On zacznie je powoli prostować. To oczywiście jest czas na to. Im bardziej będziesz uległy, uległa, słuchający, słuchająca, tym szybciej On wyprostuje. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Ja myślę, że wszyscy chcielibyśmy być mądrzy. Ja uważam, że mądrość jest darem i Biblia mówi o dwóch mądrościach. Jest mądrość tego świata i jest mądrość płynąca z nieba, od Ojca, który sam jest mądrością. Boże Słowo mówi, nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana. Co to znaczy? Bój się Pana. Kiedy ja byłem synem w domu, ja pewnych rzeczy bałem się zrobić, bo ojciec był. Wiecie, czego się bałem? Korekty. Żeby pupa nie była w robocie. Więc pewnych rzeczy nie robiłem, bo się bałem. Kiedy patrzę na życie niektórych wierzących, widzę totalną ignorancję i życie bez bojaźni Bożej, tak jakby Bóg nie był Bogiem. Powiem wam, że mnie to nieraz przeraża. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, nie uważaj się sam za mądrego. Naucz się żyć w taki sposób, że zawsze możesz sobie powiedzieć tak. Nie wiem wszystkiego. Nie umiem wszystkiego. Jest ktoś może mądrzejszy, może w tej dziedzinie życia. Bóg dał komuś więcej mądrości niż mnie. To może warto skorzystać. Nie bądź zbyt dumny i pyszny. Więc nie uważaj się sam za mądrego we wszystkim. Bój się Pana, unikaj złego. Wiecie, żeby unikać złego, jeśli nauczysz się żyć w bojaźni Pańskiej, będziesz unikał złych rzeczy. Jest duch bojaźni Pana. Biblia mówi, że Duch Święty przychodzi, że to jest też duch bojaźni Pańskiej, czyli On wkłada w serce człowieka bojaźń przed Panem, że człowiek pewnych rzeczy nawet mu przez myśl nie przejdzie, żeby zrobić. Nawet kosztem tego, że coś straci lub będzie cierpiał. Przychodzili do mnie ludzie, wyznawali grzech cudzołóstwa. Wiecie, to byli wszyscy wierzący ludzie, którzy byli w jakichś kościołach. I tak się zastanawiałam. Chodzą do kościoła, czytają tą samą Biblię, modlą się. Zdarzyło im się. Rozumiem to. Człowiek jest tylko człowiekiem. Widziałam ludzi, którzy płakali nad swoimi grzechami. Zobaczyli, jaki brud po prostu w tym był. I płakali nad swoimi własnymi grzechami. Że jak mogli się zastanawiać, jak mogli tak żyć. I ja wierzę, że jeśli tam, gdzie jest pokuta, sięga serca, przychodzi przemiana życia i więcej tego nie zrobią. Ale są też tacy, którzy popełnią grzech. Wiecie, Bóg wybacza wyznane grzechy, bo obiecał to. Ale oni nie rezygnują z tego. Czy to jest bojaźń pańska? Myślę, że nie. Dlaczego to jest ważne? To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Wielu ludzi szuka uzdrowienia. Uzdrowienia w ciele, w duszy. Ja dzisiaj podam też pewien przykład, jeśli zdążę. Wiecie, moja Biblia mówi, że choroba przyszła przez grzech. Ja wiem, że Jezus odkupił nas od przekleństwa. Ale to nie znaczy, że dalej możemy żyć jak chcemy i nic nas nie dosięgnie. Łaska polega na tym, że moc od Ojca przychodzi. Jego moc sprawia, że On zmienia nasze życie, nasze serce. Daje nam nienawiść do grzechu i pragnienie czystego i świętego życia. I to nas chroni. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Świeżość kości to jest Boże życie przepływa przez ciebie. Wiecie, kości, w kościach jest szpik. Szpik produkuje krew, a krew to życie. Potem Bóg mówi tak, czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i daje cudowną obietnicę. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Czci Pana darami ze swojego mienia. Ja wierzę, że to nie dotyczy tylko finansów. Tu chodzi o mienie. Czci Pana. Kiedy widzisz człowieka w potrzebie i możesz zaspokoić tą potrzebę i dajesz, czcisz Boga. Z pierwocin wszystkich swoich plonów. Plony przychodzą dzięki błogosławieństwu Bożemu. Amen. Są pierwociny. Bardzo wiele lat temu Bóg dotknął mnie przez ten wiersz i powiedziałam Bogu tak. Panie, każda pierwocina w moim życiu pójdzie na ofiarę dla Ciebie. Jakakolwiek podwyżka w pracy, ta pierwsza podwyżka zawsze szła na ofiarę. Kiedy zacząłem służbę, ktoś pobłogosławił mnie finansowo za służbę. Pierwszy raz. Panie, to jest dla Ciebie. Ja nie robiłem z Bogiem interesu finansowego. Ja chciałem Go uczcić. I to jest sprawa serca. Wiecie, dawanie Bogu to jest sprawa serca. Czy to, co dajesz, naprawdę czcisz Go? Chcesz Go uczcić? Tu nie chodzi o ilość, tu chodzi o jakość. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę. A to oznacza, że Bóg da zaspokojenie twoich potrzeb, zabezpieczy twoje potrzeby ponad miarę i będziesz miał nadwyżkę, żeby jeszcze błogosławić innych. 11 wiersz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana. Przygotuj się, Litka. Nie pogardzaj pouczeniem Pana. Wiecie, cielesna natura nie chce słuchać pouczeń. Buntuje się przeciwko nim. Ale ja chcę wam powiedzieć, że Bóg najczęściej używa do tego ludzi, żeby pouczać innych. Nie pogardzaj pouczeniem. Nie oburzaj się na ostrzeżenie. Wiecie, że w Biblii jest masę ostrzeżeń? Co to jest ostrzeżenie? Bóg ostrzega. Jeśli zaczniesz robić tak, czy żyć tak, spotka cię to i to na ciebie przyjdzie. Może przyjść. To jest ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego, to powinno być, dyscyplinuje, jak ojciec swojego ukochanego syna. Mogę Cię poprosić?
Chciałam się podzielić z Wami czymś, co się wydarzyło prawie 19 lat temu, kiedy Bóg nas napomniał przez nasze dziecko, które miało wtedy 14 lat i przemówił do nas takimi słowami. Ja wiem, że to wypłynęło prosto z nieba i z Bożego serca. Przeczytam to słowo. Ja jestem z wami i dokładnie wysłuchałem waszych próśb. Jeżeli człowiek o coś prosi, a w sercu tego pragnie, dam mu to, ale wielka musi być jego wiara. Jeżeli człowiek o coś prosi bez wiary, nie otrzymuje. Ja wysłuchałem waszych próśb i ja jestem Bogiem, który przebacza. Musicie skończyć z grzechem, bo grzech jest obrzydliwy dla mnie, ale ja was nie oddam nikomu, bo ja wam ukazałem tajemnicę nieba i nie mogę pozwolić na to, żeby to wszystko, co zostało wam ukazane, odebrał wam przeciwnik. Ja jestem Bogiem sprawiedliwym i każdego z was osądzę według grzechu. Bo niestety, albo wybierzecie zło, albo dobro. Nie ma drogi pośredniej. Każdego z was osądzę po kolei i nakażę mu, co ma robić. Może zacznę od głowy rodziny, która powinna dawać przykład całemu domowi. Adamie, synu mój urodzony w Jezusie Chrystusie, zaufaj mi zupełnie, bo jeżeli nie ufasz mi, to komu? Dawaj przykład innym ludziom, a przede wszystkim naucz się ich kochać, tak jak ja ukochałem ciebie. Nie pokładaj nadziei w pieniądzach, ale w tym, co przynosi ci następny dzień życia. Lidia, zmień swoje myślenie na myślenie Boże, które jest całkowicie inne niż twoje. Moje myślenie jest inne niż wasze. Adam to mój mąż, Lidia to ja. Dorota, nasza starsza córka. Córko zrodzona w Chrystusie Jezusie, ty się do mnie przyznajesz, ale ja nie mogę przyznać się do ciebie. Każdy grzeszy świadomie lub nie, ale dlaczego udaje, że tego nie widzi? Dlaczego jesteście tacy zakłamani? Wy będziecie grzeszyć aż do najważniejszego sakramentu w życiu, bo cudzołóstwo ma bardzo głębokie znaczenie. Zastanów się sama, co będzie dla ciebie najlepsze, ale sprawiedliwe wobec Boga, który chce dla ciebie dobrze. Od tej pory wszystko, co uczynicie, będzie sądzone. Albo będą z tego konsekwencje, albo radość i miłość za to, co uczynicie. I mówię wam, zmieńcie swoje myślenie, bo ono prowadzi was do zguby. Nadchodzą czasy ostateczne i waszym zadaniem jest wzrastać, a nie upadać, bo potem już nie będzie czasu na wzrost. Okay. Amen.
Dziękuję ci. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na taką rzecz. Lidia, tu są twoje okulary jeszcze. Że Bóg poprzez córkę napomniał rodziców i siostrę. Do mnie kiedyś Bóg przemówił i powiedział do mnie tak. Czy jesteś gotów, czy byłbyś gotów przyjąć napomnienie przez własną córkę? A ja powiedziałem, oczywiście, że tak. I nie minęło 2 miesiące i to się stało. I kiedy córka napominała mnie, Bóg natychmiast mi przypomniał to słowo i moją odpowiedź. Gdyby wcześniej nie powiedział mi o tym, odrzuciłbym to napomnienie. Wiecie dlaczego? Bo byłbym zbyt dumny i pyszny, żeby przyjmować napomnienie od własnego dziecka. Wiecie, jest taka Boża zasada. Duma i pycha zaślepia. Łaska nie może przyjść. Nie ma dostępu wtedy. Na koniec podzielę się z wami pewnym świadectwem. To przez maila przyszło. Pewien młody człowiek poprosił mnie o posługę dla swojej mamy, która miała padaczkę i była na lekach psychotropowych. No i po jakimś tam czasie komunikacji ja powiedziałam, że jeśli mama chce posługi czy rozmowy, to przywieźcie mamę. Natomiast jeśli to wy chcecie, bo on z siostrą mówi, że uzgodnili to. Jeśli to wy chcecie, to dajcie sobie spokój, bo szkoda waszego czasu i waszych pieniędzy na podróż. Ale oni powiedzieli, nie, mama chce. Ja mówię, to przyjedźcie, umówiliśmy się i kiedyś przyjechali do biura. Dorosły syn, który ma własną rodzinę, dorosła córka, starsza od niego, która też ma już rodzinę i dwójkę dzieci. No i przywieźli mamę. Ich zostawiłem w przedsionku, mamę wziąłem do gabinetu i zacząłem z nim rozmawiać i powiedziałam, opowiedz mi o sobie. Ona zaczęła mówić o tych atakach padaczki, o tym, że jest na lekach psychotropowych. Ja się zapytałam jej, od kiedy to trwa? Ja mówię, musiało się to kiedyś wydarzyć i rozpocząć. Ona powiedziała około 30 lat temu. To była już taka dojrzała osoba. Ja się pytam, a co się wydarzyło 30 lat temu? Wyszła za mąż. Człowieka, nawrócili się, cała rodzina była w kościele, w protestanckim kościele. Mieli dużo ziemi, więc mąż zdecydował, że założą ogrodnictwo. Że z tego będą pieniądze. Natomiast ona miała awers do rycia w ziemi. Rozumiecie, są ludzie, którzy kochają grzebać się w ziemi. Ogrodnictwo itd. Ja mam awers do tego. Przynajmniej na razie. Ona nie znosiła tego, ze względu na to, że mąż był partyjny, wysoko postawiony, więc ciągle spotkania, imprezy. Wiecie, tak kiedyś ludzie żyli. Więc wszystko spadło na jej barki. Potem przyszły dzieci. I w konsekwencji ona gdzieś się o coś uderzyła w głowę. I potem zaczęły się załamanie psychiczne. Zaczęły być leki, no i przyjechała z takim stanem. Mówiła też i zaczęła, nie chciałam tego. Ja tylko jej powiedziałam tak. Jest jakiś gorzki korzeń w życiu człowieka, który rośnie i wydaje złe owoce. Większość ludzi przychodzi i mówi tak, zerwij owoce, bo one są złe. A ja mówię, to nic nie da. Zerwiemy owoce, a za rok będzie ich więcej. Musimy dorwać się do korzenia. Biblia mówi o gorzkim korzeniu. I ja powiedziałam tak, powiedz mi, co cię dręczy. I zaczęła się spowiedź. Jako osoba wierząca, jako rodzina wierząca, do kościoła przyszło dwóch mężczyzn, którzy gdzieś tam byli z ulicy, nawrócili się, nie mieli za bardzo gdzie mieszkać, oni mieli duży dom. Wzięli jednego z nich do siebie do domu, na mieszkanie, żeby się zaopiekować. I ta kobieta przez 3 miesiące żyła z tym człowiekiem. Po prostu zdradzała swego męża. Potem tłumaczyła się jednym, że mąż, jakby męża nie było w domu, a ona potrzebowała miłości, przytulenia. Ja powiedziałam, rozumiem to, ale to nie jest usprawiedliwienie na grzech. Ona mówi, wiem o tym. Potem przyszła następna zdrada i jeszcze następna. Potem przyszły 3 aborcje. Było jej wstyd to. Wyznała to, musiała przebaczyć sobie za to wszystko, wybaczyć też mężowi i że zmusił ją do takiej prawie niewolniczej pracy wbrew jej. Uważam, że to nie było dobre. I mówię, pytam się, jak wy dzisiaj mieszkacie? Ona mówi, że nad naszą rodziną jest przekleństwo. I się pytam, dlaczego i co jest? Ona powiedziała, nic nie idzie, mamy długi. Powinniśmy po ludzku być bogaci. Mówi, a żyjemy na długach, nie chcą nam płacić za uczciwie zarobione pieniądze. I mówi, wszystko się wali. Zapytałam się jej, czy ty jesteś pojednana z mężem, czy wyznałaś ten grzech mężowi? Mówi, żyjecie pod jednym dachem z dziećmi. Oni tam chcieli sobie dobudować coś w tym domu. Ona mówi, z mężem tak, z dziećmi nie. Ja powiedziałam, wiesz, Bóg patrzy na nas indywidualnie, jako na jednostkę, ale patrzy też na nas jako na rodzinę, patrzy na nas jako naród cały i patrzy na nas jako na naród. Ja mówię, uważam, że potrzebujecie pojednania w rodzinie, żeby to przekleństwo odeszło od was. I pytam się, czy jesteś gotowa na to? Ona powiedziała, dobrze, zrobię to. Zaprosiłem dzieci i ją wyprosiłem. I rozmawiam z dziećmi, pytam się i mówię o sytuacji, że jest taki gorzki koren, że jest grzech. I pytam się, czy wy wiecie coś na ten temat? Mówią, że nie. I mówią tak, modliliśmy się tyle czasu, pościliśmy się, dlaczego nam nic nie idzie, a powinno iść. I mówi, przychodziło do nas jako do rodzeństwa takie przekonanie, że potrzebujemy pokuty i pojednania. Doszukiwaliśmy się w sobie grzechu, nie widzieliśmy specjalnie nic i nie rozumieliśmy tego. Mówi, za mamę modliło się już tylu ludzi i nic się nie stało. Więc ja powiedziałam, doszliśmy do takiego miejsca, że jest gorzki korzeń. Ja powiedziałam, uważam, że potrzebujecie jako rodzina stanąć przed Bogiem w prawdzie, w szczerości, przebaczyć sobie, wyznać sobie grzechy i przebaczyć sobie. Powiedziałam, czy jesteście gotowi na to? Oni powiedzieli, że tak. Poprosiłem mamę, powiedziałam, zamykam za sobą drzwi, wy zostajecie tutaj, musicie się pojednać, wyznać sobie grzechy i pojednać się ze sobą. Chodziłem sobie tam po tym drugim pomieszczeniu, słyszałam, że rozmawiali, potem słyszałam płacz. Córka przeżyła szok, jak się dowiedziała. Szczególnie ją to zabolało, kiedy rodzice mówili nazywać tego mężczyznę, że to jest wujek. Wiecie, tak mówią do dzieci, nie? A nie wiedziała, że wydawało się, że jako wierząca rodzina my dobrze robimy, że przyjmujemy pod dach z opieki, no bo tak nakazuje Ewangelia. A potem szok przeżywa, że matka współżyła z nim i zdradziła ojca. Trudno jej było to przyjąć, kiedy potem jeszcze usłyszała, że matka popełniła grzech mordu i przelania niewinnej krwi, 3 aborcje miała. Jeszcze się zapytała, w którym momencie ich życia to było. No i matka się przyznała. Syn przebaczył mamie i widziałam, że to było, jemu było łatwiej. Córce było o wiele trudniej. Ale dzięki Bożej łasce zrobiła też to. Oni wszyscy bardzo podziękowali. Ja powiedziałam, macie jeszcze siostrę, taką średnią pomiędzy wami. I powiedziałam, uważam, że ona jest częścią waszej rodziny. Musicie zrobić rodzinne spotkanie jeszcze z tatą i sprawę przed Bogiem wystawić na światło i załatwić w Boży sposób. I wierzę, że wtedy wróg nie będzie miał dostępu do was. Dlaczego się tym dzielę? Wiecie, ja podobnych historii nasłuchałem się dużo. Z jednej strony ból i cierpienie dzieci, kiedy usłyszały, dlaczego mają takie życie, bo usłyszały o grzechu swoich rodziców. Z drugiej strony widzę Bożą łaskę w tym i miłość, że oni modlili się za swoją mamę, chcieli jej uzdrowienia, znali słowo, że uzdrowienie jest częścią naszego dziedzictwa w Chrystusie. Ale widzicie, jeśli coś nie działa, to nie można uwielbiać zbyt długo rzeczy, które nie działają. Musi być przyczyna. I Bóg w swojej łasce tutaj tą przyczynę pokazał. I to był grzech. Widzicie, są takie grzechy, że wystarczy załatwić to przed Bogiem. Ale są też takie, że dla dobra Bóg w swojej mądrości wie, co to jest. I najczęściej są to grzechy złodziejstwa. Wiecie, ja posługiwałam wierzącym ludziom, którzy kradli jako wierzący. Może to się wam wydawać dziwne, ale taka jest prawda. Ja posługiwałam ludziom wierzącym, którzy zdradzali swoje żony, zdradzały swoich mężów. Są niektóre grzechy, że ręka Pańska będzie ciążyć na rodzinie, dopóki ta rzecz nie zostanie rozwiązana w Boży sposób. Dlaczego Bóg to robi? Powiem tak, z miłości do człowieka. To może się wydawać wam dziwne i abstrakcyjne, ale ja wiem, że tak jest. Robi to z miłości po to, żeby nic i ci ludzie nie mieli pokoju w sobie. Ta kobieta żyła z poczuciem winy przez wiele, wiele, wiele lat. To mogło i prawdopodobnie przyczyniło się do jej choroby psychicznej. Bóg zbyt mocno nas kocha, żeby nas tak zostawić. Bóg jest Ojcem i pragnie nas wychować. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana, nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego dyscyplinuje, jak ojciec swojego ukochanego syna. Na tym dzisiaj skończę. Dwie następne części będą w następnych dwóch niedzielach. Ja chciałbym, żebyśmy z tego przyjęli pewną naukę. Po pierwsze, to słowo jest prawdą. Bóg pragnie dla nas takiego życia bogobojnego, dlatego że sam taki jest. Biblia mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Amen. Bóg widzi, On zna przyczynę wszystkiego. Nie zawsze to objawia. Dlaczego? Nie wiem. Ale widzę takie przykłady i to nie pierwszy taki przykład lub podobny, kiedy Bóg objawia korzeń. Widzicie, kiedy przychodzą warunki na to, żeby korzeń mógł zostać wyrwany, to drzewo nigdy nie będzie już rodzić złych owoców. Bo to już jest niemożliwe, bo korzenia nie będzie. Kochani, Jezus Chrystus, jest napisane, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Uczenie się posłuszeństwa zawsze kosztuje i zawsze boli. I niech nikt nie myśli, że to przychodzi łatwo i przyjemnie. Nigdy tak nie przychodzi. Ale wydaje potem błogi owoc sprawiedliwości tym, u tych, którzy zostali wyćwiczeni. Natomiast list do Hebrajczyków mówi o Jezusie. Wiecie, Jezus na ziemi doświadczył wszystkiego, oprócz grzechu oczywiście. I chociaż był Synem Bożym, pomyślcie przez chwilę, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Przez to osiągnął pełnię doskonałości. Czyli cierpienie, posłuszeństwo. Chciał być posłuszny Ojcu. Nauczył się tego posłuszeństwa. Cierpiał w tym, ale nie zrezygnował. Osiągnął pełnię doskonałości. Stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia. I to mi mówi. Stał się sprawcą zbawienia dla tych, którzy są Jemu posłuszni. Ja zauważyłem taką rzecz. Bóg nie może zbawić niezależnych ludzi. Nie to, że nie chce. Nie może. Bo mu na to nie pozwalają. Bóg w swojej mądrości i sprawiedliwości dał nam swoje słowo. Dał nam swego świętego ducha. Amen. Dał nam to, co miał najlepszego i wystarczającego do tego, żebyśmy i dał nam swoją łaskę, tą potężną moc z nieba. Jeśli dzisiaj widzisz, że coś nie gra w twoim życiu, to wiedz o tym, że Bóg wychowuje ciebie. Bóg nie chce, żebyś poszedł w złą stronę. Bóg chce cię ukształtować, wychować po to, żeby cię błogosławić, żebyś mógł czerpać z dziedzictwa, którym cię obdarował w Chrystusie. Kochani, wychowywanie nigdy nie jest łatwe i przyjemne. Ja coś na ten temat wiem, ale jeśli masz zrozumienie, to poddasz się w wierze i prędzej czy później przyjdzie dzień, że zobaczysz błogosławieństwo swojego posłuszeństwa i wierności Bogu. Zobaczysz to. To jest tylko kwestia czasu. Jeśli w czymś ci dzisiaj jest trudno i nie potrafisz, masz Zbawiciela. Możesz przyjść, uniżyć się przed swoim Panem i Królem i Zbawicielem, czyli przed Jezusem Chrystusem i powiedzieć: Jezu, chcę, mam pragnienie tak żyć, ale dzisiaj nie żyję tak. Taka jest prawda. Nie potrafię, nie umiem, pomóż mi. Zbaw mnie z tego. Albo taka rzecz panuje w moim życiu. Nie potrafię z tego wyjść. Zbaw mnie z tego. To jest to, co Jezus chce, żebyś zrobił. Bóg za bardzo, kochani, nas kocha, żeby nas zostawić tak samopas. Ja na koniec powiem wam tak. Ja potrzebowałem dużo czasu, żeby to zrozumieć i przyjąć to objawienie. Dlatego, że jako dziecko często obrywałem za niesłuszne rzeczy. Były i za słuszne, były i za niesłuszne. Więc w tym miejscu byłem mocno zraniony i odrzucony. Więc trudno mi było przyjąć prawdę, że ojciec koryguje po to z miłości. Więc ja potrzebowałem trochę lat, żeby zrozumieć tą prawdę. Kiedy przychodził trudny czas, żeby zgiąć swoje kolana i powiedzieć: Ojcze, dziękuję Ci. Kochani, Bóg Ojciec nie jest przeciwko nam. Amen. On jest z nami. On tak bardzo nas ukochał, że poświęcił swego Syna za nas. Po to, żeby nas pojednać ze sobą, mieć z nami więź i relacje. Powstańmy, będziemy się przez chwilę modlić. Spraw według bogactwa swojej chwały, żebyśmy byli przez Twojego Ducha, Jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Ojcze, spraw, żeby Jezus Chrystus, Twój Syn, przez wiarę zamieszkiwał ciągle w naszych sercach. A my, żebyśmy byli ugruntowani, wkorzenieni w miłości i zdołali pojąć wraz ze wszystkimi świętymi. Panie, właśnie te tajemnice Twojego Królestwa. Panie, mogli też poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyśmy zostali wypełnieni całkowicie Twoją pełnią. Ojcze, Tobie, który według mocy działającej w nas potrafisz daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o czym my myślimy albo co Cię prosimy. Ojcze, Tobie oddajemy chwałę i prosimy Cię, niech ta moc działa, Panie, to o wiele więcej. Panie, chcemy widzieć to o wiele więcej w swoim życiu. Chcemy to widzieć, Ojcze. I dziękujemy Ci za wszystko. Przez Twego Syna Jezusa. Amen.